Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też pana Michała Pozdala. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Psychoterapeuta, seksuolog, ale także współautor książki Męskie sprawy, życie, seks i cała reszta. A dzisiaj będziemy mówić o nowym spojrzeniu na mężczyznę, o pewnych stereotypach, które są znane, powielane, utrwalane. Pretekstem do tego między innymi jest książka Jak być prawdziwym mężczyzną Scotta Stewarta, Ojca Roku. To jest autor, który napisał książeczkę właściwie dla dużych i małych chłopców. Zrobił to w formie takiej rymowanki. Nie wiem, czy pan zna tę książkę.
Bardzo dobrze znam tę książkę i polecam wszystkim, którym mogę polecać.
Wikingowie to byli wprost okropni brutale, co walili się ciągle po łbach. Wtedy bycie mężczyzną oznaczało po prostu, że wzbudzało się w innych strach. Ta książeczka jest właśnie w tej konwencji napisana, jest przepięknie ilustrowana. No i daje dużo do myślenia. Już sam tytuł, Jak być prawdziwym mężczyzną, może budzić pewnego rodzaju kontrowersje czy oburzenie. Czy to znaczy, że mężczyzn można podzielić na prawdziwych i fałszywych?
Z pewnością nie. Ja też zawsze byłem przeciwnikiem w ogóle takiego mówienia. Zresztą piszę o tym w swojej książce też, co to znaczy właściwie prawdziwy mężczyzna i czy to znaczy, że są jacyś mężczyźni na niby, czy udawani. Ale kiedy przeczytałem tę książeczkę Stewarta, to pomyślałem, że to jest właśnie pierwszy raz, kiedy ktoś napisał o prawdziwym mężczyźnie, dlatego że on rzeczywiście zawarł jakby całe spektrum bycia mężczyzną w tej książeczce. Czyli powiedział bardzo wprost i właśnie taką rymowanką do małych dzieci, ale też do dużych facetów, że możemy być pełni, czyli możemy przeżywać wszystkie emocje i możemy być tacy, jacy chcemy i wtedy będziemy prawdziwi. Tak naprawdę to jest o tym, jak być prawdziwym człowiekiem, a nie tylko mężczyzną.
Tak, rzeczywiście to mogłoby dotyczyć równie dobrze kobiet. Co to znaczy być prawdziwą kobietą, a co to znaczy być kobietą fałszywą? Tak jak pan mówi, że może pojęcie człowiek tutaj jest bardziej adekwatne, bardziej na miejscu, bo od tego wszystko się zaczyna. Natomiast jeżeli chodzi o podział ról społecznych, to one jednak są różne.
Są różne, są bardzo różne i zawsze będą różne, bo my jesteśmy jakby nie było różnymi płciami i nie ma co udawać, że tak nie jest. Jednak te role są bardzo też w stosunku do nas wymagające i często też ograniczające i dlatego, kiedy właśnie Stewart w książeczce Jak być prawdziwym mężczyzną pisze do mężczyzn, to wydaje mi się, że po prostu też właśnie na to wskazuje, że mężczyzna może być różnorodny. I tak jak właśnie też pani podkreśla, to samo może być do kobiety, ale myślę, on też jednak ma doświadczenie siebie jako mężczyzny i mężczyzn, których zna. I tak jak ja mam doświadczenie siebie jako mężczyzny, mężczyzn, których znam osobiście, mężczyzn, z którymi pracuję w terapii, to widzę właśnie, jak bardzo nas ta kultura jednak ogranicza. Bardzo często, myślę głównie o starszym pokoleniu, teraz jest już troszeczkę inaczej, ale że te role płciowe, wymagania nas ograniczają. Chociażby w tym, że na przykład trudno jest nam czasami płakać, albo przyznać się, że jesteśmy smutni, albo przyznać się do tego, że sobie z czymś nie radzimy.
Ja mam wrażenie, że powoli jednak to podejście i ta stereotypizacja się zmienia. Sięgnęłam do takiej książki, która jest bardzo znana na świecie. Zresztą sam autor światowej sławy psycholog Steve Badelpaff pisze o tym, że mężczyźnie współczesnemu jest bardzo trudno, ponieważ oczekuje się od niego sprzecznych cech i ról.
Zgadzam się i myślę sobie, że tak już jest od bardzo dawna, że od mężczyzn wymaga się właśnie bycia z jednej strony takim siłaczem i twardzielem, a z drugiej strony szczególnie dzisiaj wymaga się też od niego bycia wrażliwcem, bycia refleksyjnym facetem, bycia czułym ojcem na przykład. I pod tym względem rzeczywiście wielu mężczyzn zadaje sobie takie pytanie, chociażby czasami nawet nie do końca świadomie, ale jacy mają być, jak oni się mają odnaleźć. To widać też w terapii pary, jakie są bardzo różne oczekiwania od mężczyzn, jak oni mówią, to co ja mam w końcu robić, jaki ja mam być, tak?
Ale czy to są oczekiwania, które stawia świat? Czy to są oczekiwania partnerki w związku? Bo ona chciałaby jednocześnie, żeby był trochę takim właśnie wikingiem, tak jak bohaterowie tej książki wspomnianej przeze mnie, jak być prawdziwym mężczyzną, a jednocześnie właśnie czuły, empatyczny, wspierający. Czy to w ogóle można pogodzić? I czy to nie jest ten podstawowy problem, że mężczyźni mają wrażenie, że muszą się określić, mam być albo taki, albo taki?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, to często te partnerki wyrażają swoje pragnienia, ale wydaje mi się też, że one są jednak, wiem o tym, że one są też podsycane właśnie przez kulturę, w której żyjemy w stosunku do mężczyzn, a mężczyźni tak, no mają taki dylemat jakby jak mają pogodzić, jak mają być i tacy, czy mają dylemat? Mają. Mają dzisiaj duży dylemat, bo właśnie myślę szczególnie tacy mężczyźni, którzy zostali wychowani w bardzo jednak patriarchalnym wzorcu i z takim wymogiem bycia twardzielem, bycia silnym, dominującym, dominującym facetem, a kiedy tak naprawdę w dzisiejszych czasach, w 2021 roku, to już jest kompletnie nieadekwatne, tak? I ci mężczyźni muszą się odnaleźć tak samo w domu, czasami z partnerkami, które zarabiają więcej od nich, albo w firmach, w których pracują, gdzie na stanowisku ich szefów są szefowe, tak? Kobiety. I no świetnie, ale oni też muszą się w tym odnaleźć. Tak jak mówię, dylemat dotyczy głównie takich mężczyzn, którzy byli wychowywani i żyli trochę w innym świecie. To młode pokolenie dzisiaj jest jednak inne. Ja też widzę, jak pracuję z młodymi ludźmi, z mężczyznami na przykład po 40, 50, 60 rokiem życia, jaka jest różnica, że dzisiaj ci młodzi mężczyźni, oni przychodzą na przykład na konsultację do seksuologa, do terapeuty, bo sami chcą, bo widzą, że coś się dzieje. Te starsze pokolenia przychodziły dlatego, że im partnerki kazały.
Właśnie to jest też znak naszych czasów, że teraz mężczyźni coraz częściej mówią o tym otwarcie, że na przykład mają depresję, że się czegoś boją, że przeżywają lęki i sięgają po pomoc. I to jest akurat bardzo na plus.
Bardzo. Tak, jest to na plus i no szczególnie patrząc też na statystyki samobójstw, tak, to jednak jak mężczyźni głównie podejmują próby i niestety no zabijają się.
Czy taki moment, w którym młody człowiek, młody chłopak zaczyna myśleć o sobie jako o mężczyźnie, to jest wiek nastolat i on wtedy próbuje wyobrazić sobie, czy przybrać różnego rodzaju role, maski, albo stać się takim wyluzowanym kolesiem, pracusiem, fajnym gościem, twardzielem, czy wrażliwcem nowej ery? Odwołuje się znowu do książki Steve'a Bidella.
To jest okres kilkunastu lat i to jest w ogóle taki okres, w którym my poszukujemy swojej tożsamości i ci młodzi mężczyźni też szukają tego, jacy są. I powiem szczerze, bardzo często jednak te wzorce, które oni mają, pochodzą też z kultury, z którą mają styczność. Oni głównie spędzają czas jednak przed serialami, przed streamami na YouTubie, tak, przed różnymi rodzaju właśnie, nie wiem, aplikacjami i stamtąd bardzo często jednak czerpią wzorce, jacy oni chcą być i próbują. Ale tak naprawdę to już od dziecka dowiadują się pewnych komunikatów już przede wszystkim w rodzinie, jacy oni mają być, żeby dostać miłość, której potrzebują. Miłość od rodziców, tak? Jaki ja mam być, żeby tata mnie na przykład akceptował?
Dotknął pan bardzo ważnego tematu, czyli ta akceptacja przez ojca, bo ile matki są chyba bardziej skłonne zaakceptować dzieci w całości, a z tego co wiem, do synów często mają dużą słabość, to w przypadku taty na tę miłość trzeba zapracować. Zresztą kontakt mężczyzny z dzieckiem jest też nieco inny, tak? Mężczyzna z natury swojej, tutaj stawiam znak zapytania, jest bardziej zadaniowy. I w momencie, kiedy coś może z tym dzieckiem robić, to ten kontakt się nawiązuje.
Mężczyzna będzie bardziej zadaniowy, jest bardziej zadaniowy i będzie mniej wylewny niż kobieta z pewnością, ale to nie znaczy tak, że nie potrafi być czuły. Ja się tutaj trochę jednak nie zgodzę, jeśli chodzi o to, że matki są bardziej akceptujące, bo jednak jak pracuję z mężczyznami, to powiem szczerze, komunikat zachowujesz się jak baba albo nie zachowuj się jak baba, to chłopcy głównie słyszą od swoich matek, ciotek, nauczycielek i tak dalej, i tak dalej. Co jest w ogóle paradoksem. Tak?
No to mnie pan zaskoczył, przyznaję.
No, tak, ja też zawsze jestem tym zaskoczony, ale jak sobie przypominam swoje doświadczenia, to też najczęściej słyszałem to od kobiet, tak? Ten kontakt jest specyficzny i myślę, że dzisiejsi młodzi ojcowie mają też dużo więcej informacji o tym, że oni mogą być tacy, jacy są po prostu. Że się na przykład podoba mi się, jak jakiś czas temu rozmawiałem z takim młodym tatą, on ma 28 lat, jest młodym ojcem, kiedyś byśmy nie powiedzieli, że taki młody, ale na dzisiejsze czasy młody. I on powiedział, że no on w końcu doszedł do wniosku po różnych tam artykułach, które przeczytał, że jak on wyjdzie z dzieckiem i to dziecko będzie miało dwa różne buciki, to krzywda mu się nie stanie. I ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale właśnie to jest to, co mężczyźni często słyszeli od kobiet, że ty sobie nie dasz rady, że ty zrobisz temu dziecku krzywdę i tak dalej. On mówi, no trudno, tak? No będzie miał buciki, ale dwa różne na przykład, bo on na to nie zwróci uwagi.
No często tak się dzieje, ale najważniejsze, że ma na nogach buty i może swobodnie chodzić.
No właśnie, ale my zapominamy o czymś takim, że i to jest właśnie też w nawiązaniu do tego, jak być prawdziwym mężczyzną, że my się mężczyznami rodzimy, my się nie stajemy mężczyznami, my się nimi rodzimy. I to nie jest tak, że my teraz nagle będziemy się uczyć tego, jak my wiemy. My wiemy. My to już wiemy. I tak naprawdę my nie potrzebujemy jakiejś wielkiej nauki, tylko mądrego pokierowania i pozwalania nam na to, żeby być, jacy jesteśmy.
Panie Michale, czy takie eksperymenty, które na przykład robione są choćby w Melbourne, czyli w jednej ze szkół na 2 lata oddziela się chłopców od dziewcząt, oni nadal są w szkole koedukacyjnej, ale prowadzeni są przez mężczyzn, przez 2 nauczycieli płci męskiej, towarzyszą im rodzice.
Wie pani, ja w ogóle nie jestem przeciwnikiem dzielenia. Oczywiście uwzględniając potrzeby tego dziecka, jeśli dziecko się w tym dobrze czuje. Bo będą takie dzieci, które nie będą się w tym dobrze czuły. Bo rozwojowo to jest też nam potrzebne, żebyśmy mieli grupę odniesienia, w której będziemy mogli właśnie, że tak powiem brzydko, uzyskać naszą tożsamość, poczuć naszą tożsamość, ale też tożsamość jako grupy mężczyzn, grupy chłopców. I to jest coś bardzo ważnego. I myślę, że w ogóle taki podział, kiedy to jest fajnie prowadzone i dzieci mają wybór i mogą doświadczać właśnie tego, że o, tu inny chłopiec się popłakał, ja też mogę się popłakać i to jest okej, bo mężczyzna, który prowadzi naszą grupę, mówi, to jest okej. I jak będzie zły, to też będzie okej, bo też może się zezłościć, bo te emocje mamy bardzo różne. I dzieci się tak będą najlepiej uczyły tego, tak? I oczywiście, że fajnie jest, żeby też te dzieciaki miały kontakt z rówieśnikami innej płci, Ale tożsamościowo pamiętajmy, że my do tego też naturalnie dążymy. Jest nawet taki etap rozwojowy, w którym chłopcy bawią się głównie z chłopcami i mówią, fuj, dziewczynki śmierdzą.
No tak. Proszę powiedzieć, czy wzorzec rodzica jest tutaj kluczowy, czyli wzorzec taty? Jak powinien funkcjonować współczesny ojciec, żeby przekazać swojemu synowi, bo tutaj głównie o męskości mówimy, jak najlepsze wzorce?
Ja przypomnę cytat z najbardziej poznanego tak analityka dziecięcego na świecie, czyli z Winnicotta, który powiedział, że nie ma idealnych matek, są wystarczająco dobre i ja też zachęcam ojców, żeby próbowali po prostu być wystarczająco dobrze, bo nie ma idealnych ojców i każdy będzie miał porażki wychowawcze. Ale jeśli o to chodzi, no to właśnie pozwalać chłopcom na to, żeby ich też ekspresja, ja cały czas się będę czepiał jako terapeuta tej właśnie emocji, ale też zachowań właśnie, że chłopiec może mieć różne potrzeby, że chłopiec może mieć różne zachowania i my nie możemy mu zabraniać tego, nie wiem, czy nie możemy go ośmieszać, czy zawstydzać, jak często robili i robią ojcowie niektórzy właśnie, bo chłopiec na przykład jest słabszy i się czegoś boi. Więc jak pani mnie pyta o coś takiego, to powiem dosyć banalnie, ale to jest bardzo ważne, wspierać to, jakie tu dziecko jest, a nie jakie my byśmy chcieli, żeby ono było. Bo to jest tak, że będą dzieci z takim temperamentem, tacy chłopcy, którzy na przykład będą bali się gry w piłkę, bo to jest dla nich sport za bardzo agresywny. I upieranie się przez wielu ojców, że oni muszą grać w tę piłkę, bo inaczej po prostu będą wykluczeni z grona męskości, jest w moich kategoriach już zwyczajną zbrodnią, tak? I traumatyzuje tych chłopców, dosłownie mówię, tak? Bo te wspomnienia dorosłych mężczyzn potem są okropne z tego okresu. Więc wspierać, ale nie ten obraz idealnego dziecka, syna, które mamy, tylko właśnie to, jaki on naprawdę jest.
A z pozycji gabinetu psychoterapeuty, jakie pan widzi kluczowe problemy współczesnych mężczyzn, młodych zwłaszcza, bo oni głównie przychodzą do pana, z czym oni się borykają?
Wie pani co, tak jak większość osób, jednak dzisiaj to jest depresja i to jest prawdziwa pandemia. Oczywiście mamy inną teraz, ale depresja. I ona się objawia w bardzo różnej postaci. Ja jestem też psychoterapeutą i terapeutą seksuologiem, więc ona się też objawia, depresja, poprzez na przykład zaburzenia libido, czy w ogóle zdolności seksualnych, obniżenie nastroju, alkohol, inne używki i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo podobne jak u kobiet. Po prostu wiele osób dzisiaj cierpi z powodu właśnie depresji. Ale odniosę się jeszcze szybciutko do tych ojców a propos i terapii, bo to, co jak mi pani też pyta, z czym się zgłaszają, bardzo często jednak też jakby w historii mężczyzn poznaje taką, i to, co jest bardzo częste, jak dowiaduje się, że właśnie mężczyźni nie potrafią rozmawiać ze swoimi ojcami, bo ci ojcowie nigdy z nimi nie rozmawiali. I opowieści o tym, że syn, student wraca do domu rodzinnego na weekend czy na wakacje, ojciec go odbiera na dworcu, jadą samochodem do domu i jest napięcie, bo ten syn nie wie, o czym z ojcem rozmawiać. To są, powiem szczerze, opowieści właściwie każdego mężczyzny, z którym pracuję.
A z czego to wynika? Czy to też jest powielane z pokolenia na pokolenie, czy po prostu mężczyźni nie potrafią, nie umieją rozmawiać o uczuciach, a czasami chciałoby się o tych uczuciach zwyczajnie pogadać? Na przykład wyobrażam sobie, że tata pyta syna, jak się czujesz, słuchaj, w jakim jesteś nastroju? A to raczej są pytania, zdałeś egzamin? No tak, zdałem, nie zdałem, tak? I co teraz? Idziesz na drugi kierunek?
Wiem, że mężczyźni mają z tym trudność, ale ja bym tak namawiał do tego, żeby to zaakceptować, żebyśmy to zaakceptowali, że my możemy z naszymi ojcami porozmawiać o takich rzeczach, ale to dalej będzie ważna rozmowa.
Oczywiście, w tym nie ma nic złego. Ja się z panem całkowicie zgadzam, ale nie wiem, czy zgodzi się pan, że taka rozmowa, nie wiem, no jestem sfrustrowany, zmęczony, wiesz, tato, czuję się bezradny, bo nie potrafię zrobić tego, albo nie dałem rady. To chyba jest rzadsze niż taka rzeczowa rozmowa o konkretach.
Rzadsze. To mamy dzwonią do tych synów i pytają, jak się czujesz. Tak. Ale pamiętajmy też, że tego pokolenia mężczyzn, o którym ja mówię, też nikt nie uczył tego. Nikt ich nie pytał, jak oni się czują. Żaden mężczyzna ich nie pytał. To jest niezwykły moment w terapii, kiedy ktoś, z kim pracuję, opowiadam jakąś naprawdę trudną historię i ja w pewnym momencie mówię, że to mnie bardzo poruszyło, co mi właśnie powiedział.
Ja rozumiem, że pan zadaje takie pytanie, jak się pan dzisiaj czuje, tak? Jak się pan miewa? I co, mężczyźni mają trudność, żeby odpowiedzieć na początku przynajmniej swojej terapii?
Mają. A właśnie zaskakujący jest moment, kiedy ja mówię, że mnie to porusza, co mówi, bo nagle się okazuje, że jestem pierwszym mężczyzną, w którym oni kiedykolwiek rozmawiali, który mówi im wprost, że ja jestem wzruszony i poruszony ich opowieścią. Mhm. I że tak można w ogóle.
Czyli też chodzi o to, żeby mężczyźni, tutaj odwołuję się do pierwszej części naszej rozmowy, pozdejmowali te maski, które zakładają często wbrew sobie.
Dokładnie tak. I właśnie dlatego wydaje mi się pomocna w edukacji dzieci, ale też w takim uświadamianiu dorosłych mężczyzn jest ta książka Jak być prawdziwym mężczyzną.
No i myślę, że tutaj zrobiła nam się piękna klamra. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jak być prawdziwym mężczyzną? Scott Stewart napisał książkę w taki nietypowy, fantastyczny sposób, bo za pomocą rymowanki. Warta przeczytania, przejrzenia i dla dużych, i dla małych. Świetnie, żeby może tatusiowie czytali swoim małym synkom, ale też i dziewczynom, i kobietom, bo my też przecież popadamy w te pułapki stereotypów i też oczekujemy rzeczy sprzecznych. Bardzo dziękuję. Pan Michał Pozdal, psychoterapeuta, seksuolog, był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i Państwa zostawiam z niespodzianką. Cztery takie książki do po prostu do zdobycia. Wystarczy do mnie napisać i.demska@radiogdańsk.pl. Julia Baranowska program zrealizowała. Iwona Demska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.